Prezydent Andrzej Duda spotkał się dziś z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie rekonstrukcji rządu. Ma to związek z odejściem kilku ministrów, którzy uzyskali mandat europosła. Do zmian w składzie Rady Ministrów ma dojść w przyszłym tygodniu.
Minister Błażej Sychalski, rzecznik prezydenta, powiedział, że rekonstrukcja będzie dość szeroka. Prezydent Andrzej Duda zgłosił też swoje propozycje.
To była taka rozmowa na temat oczywiście personaliów, bo mówimy o personaliach. Zgłosił kilka kandydatur osób, które mogłyby objąć stanowiska nie tylko ministrów, ale także proszę pamiętać, że mówimy o stanowiskach wiceministrów, bo tutaj też przecież te zmiany następują. Więc ta dyskusja jeszcze będzie chwilę trwała.
Na temat zmian w rządzie wczoraj rozmawiało kierownictwo PiS-u. W spotkaniu uczestniczyli prezes partii Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki.
A w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego mandat uzyskało kilku ministrów, m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny Elżbieta Falska i szefowa MEN Anna Zalewska. Do Brukseli pojedzie także wicepremier Beata Szydło.
Wrocławski Sąd Okręgowy wydał europejski nakaz aresztowania Jana S., handlarza dopalaczami podejrzanego o podżeganie do zabójstwa kilku osób, m.in. ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.
Nakaz, jak poinformował rzecznik sądu sędzia Marek Poteralski, wydano 22 maja. O szczegółach śledztwa napisał z kolei dziś jeden z dzienników.
Według jego informacji 28-letni Jan S. oferował za zabicie Zbigniewa Ziobry 100 tysięcy złotych. Wśród sposobów, jakie wskazał, były m.in. podanie trucizny czy podłożenie bomby. Boss branży dopalaczowej wskazywał, że minister i przepisy, które wprowadził, przeszkadzają mu wprowadzeniu nielegalnego biznesu.
Wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Michał Wójcik, komentując sprawę, podkreśla, podobnie jak sam minister Ziobro, iż dowodzi ona, że resort, walcząc z bandytami, idzie dobrą drogą.
To oznacza, że państwo działa, to oznacza, że my się nie cofniemy, to oznacza, że przecięto różnego rodzaju interesy półświatka, tych, którzy zarabiają wielkie pieniądze, wykorzystując luki różnego rodzaju. Kwestia dopalaczy to jeden z takich obszarów, gdzie pan minister Zbigniew Ziobro wydał taką bezwzględną walkę. Przecież trzeba to powiedzieć, że to właśnie jego polecenie spowodowało, że wszystkie wydziały miejscowe do spraw przestępczości zorganizowanej korupcji Prokuratury Krajowej, czyli ten najwyższy, można powiedzieć, szczebel prokuratorów i śledczych, został zaangażowany do tego, żeby zwalczać tego rodzaju przestępczość.
Sprawa podżegania do zabójstwa ministra Ziobry miała wyjść na jaw po tym, gdy w ubiegłym roku policja rozbiła grupę przestępczą handlującą dopalaczami, w której działał Jan S. Choć S wtedy nie wpadł i jest poszukiwany w całej Europie, to śledczy mieli zatrzymać jego chemika, któremu zalecił zabójstwo i on zeznaje.
Jan S. w ubiegłym roku siedział już w areszcie w Holandii, ale wyszedł i zniknął. Śledztwo w jego sprawie prowadzi Dolnośląski Wydział Prokuratury Krajowej.
Wciąż nie wiadomo, kiedy poznamy ustalenia raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie nadzoru nad spółką GetBack.
Dziś po raz kolejny zebrała się sejmowa podkomisja nadzwyczajna zajmująca się sprawą afery. W parlamencie była redaktor Zuzanna Dąbrowska.
W skali kraju straty poniesione przez obligatariuszy osoby fizyczne poszkodowane w aferze GetBack szacowane są na ponad 2 miliardy złotych. Pieniądze straciło około 10 tysięcy osób. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zapewnia, że działania zapobiegające temu procederowi wprowadził od razu w chwili pojawienia się pierwszej informacji o nieprawidłowościach. Do UKNF wpłynęło wtedy pismo od sygnalisty. Poszkodowani twierdzą jednak, że ani w przeszłości, ani obecnie urząd nie działa. Idea Bank, który był jednym z oferentów obligacji GetBack, wciąż nie zwraca ludziom ich pieniędzy. Poszkodowani domagają się działań KNF na rzecz zwrotu środków. Osoby, które straciły pieniądze, twierdzą, że zostały namówione na zakup obligacji GetBack podstępem. Jedną z nich jest Michał Pieczonko, członek Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack.
Czuję się oszukany. Oczywiście moje pieniądze były w banku. W banku mnie wezwano, żeby przedstawić mi lepszą propozycję. Ja się na to zgodziłem. Wierzyłem, że to jest, no nie jest to jakiś parabank, tylko jest to uczciwie przedstawione. A później się okazało, że nie tylko tylko ja, tylko tysiące ludzi. Był to po prostu sposób na wyciąganie tych pieniędzy. To była jakaś zaplanowana taka, uważam, historia. Banki, które też podobno kupowały takie obligacje, miały gwarantowane, jakoś zabezpieczone te obligacje, a myśmy nie mieli zabezpieczonych.
Poszkodowani chcą powołania specjalnego funduszu dla poszkodowanych. Od ubiegłego roku trwa śledztwo w sprawie afery GetBack nadzorowane przez warszawską prokuraturę regionalną. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W Warszawie rozpoczęła się dziś dwudniowa konferencja Jan Paweł II – Fundamenty demokracji. Spotkanie odbywa się w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.
Konferencja wpisuje się w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 30-lecie odzyskania wolności.
W spotkaniu biorą udział m.in. parlamentarzyści, samorządowcy i historycy. Spotkanie zainaugurował marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Polityk podkreślił, że Jan Paweł II miał kluczową rolę w upadku komunizmu.
Uważamy za oczywistość ogromny wpływ papieża i Kościoła katolickiego na proces spadku komunizmu oraz na powstawanie suwerennych, demokratycznych państw w Europie Środkowej i Wschodniej. Wspierając te zmiany, Jan Paweł II mówił nam, jak budować sprawiedliwe państwo, jak utrwalać związki polityki z etyką. Konsekwentnie uświadamiał, że demokracja musi mieć aksjologiczne fundamenty. Mówił o groźbie sprzymierzenia się demokracji z relatywizmem etycznym, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.
Podczas konferencji odczytany został też list premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu wskazał, że trudno sobie wyobrazić dalsze losy Polski bez wydarzenia, jakim była pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski.
Papież Polak pierwszy raz złożył wizytę apostolską w naszym kraju 2 czerwca 1979 roku. Pielgrzymka trwała 9 dni.
Polska oczekuje usunięcia tablic ustawionych przy miejscu katastrofy smoleńskiej, które przedstawiają przyczyny katastrofy zawarte w rosyjskim raporcie MAK-u. Polskie MZ domaga się także od Rosji wyjaśnień w tej sprawie.
Tablice postawiła w poniedziałek Fundacja Pomocy w Pojednaniu Narodów Uczestniczących w Konfliktach Wojskowych. Jej przedstawiciel twierdzi, że wyjaśniają one ludzką tragedię. Tekst na tablicach jest w języku rosyjskim.
Nasza dyplomacja zareagowała w tej sprawie natychmiast. Stanowisko otrzymał następnego dnia ambasador Rosji w Polsce, powiedziała rzecznik MSZ Ewa Suwara.
Podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan Marcin Przydacz, spotkał się, przekazał stanowisko Polski ambasadorowi Federacji Rosyjskiej. I w czasie tego spotkania, które miało miejsce w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, przekazano stronie rosyjskiej, że zarówno treść, jak i samo postawienie tablic nie zostało uzgodnione ze stroną polską i w związku z tym oczekujemy w tej sprawie na wyjaśnienia i oczekujemy usunięcia tablic, jak i niezwłocznego wprowadzenia w życie polsko-rosyjskich uzgodnień dotyczących budowy pomnika ofiar na miejscu katastrofy.
Przypomnijmy, rosyjski Międzypaństwowy Komitet Lotniczy uznał m.in., że do tragedii doszło z powodu nieprawidłowych działań załogi.
Do katastrofy smoleńskiej doszło 10 kwietnia 2010 roku. Zginęło 96 osób, w tym m.in. prezydent Lech Kaczyński. Do dziś trwa śledztwo w tej sprawie.
W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu rozpoczęły się Dni Krzyżowe. Są to 3 dni błagalnej modlitwy przed uroczystością w niebo wstąpienia Pańskiego.
Wierni, którzy przybyli dziś do toruńskiej świątyni, prosili Boga o urodzaje. Jutro będą modlić się o zachowanie od klęsk żywiołowych, a w następnym dniu o to, by na świecie nie było głodu. W południe sprawowane są msze święte, a po nich odbywają się procesje błagalne.
Ojciec Andrzej Laskosz, kustosz sanktuarium, podkreśla, że o modlitwę w tych intencjach prosili wierni.
To jest wyjątkowy kościół i tutaj cała Polska i Polacy z zagranicy, bardzo wiele osób też dzwoni. No i widzą, co się dzieje, że jest powódź, że jest kataklizm, że są trąby powietrzne, które przecież jakoś tak w Polsce nie były widoczne do tej pory. No i też widzą, co się dzieje chociażby w Afryce. W Polsce, Bogu dzięki, nie ma głodu, ale no, starsi Polacy na pewno sobie przypominają II wojna światowa i głód ogromny, więc my nie chcemy, żeby głód panował na świecie i w Polsce. Dlatego chcemy słuchać też zwyczajnych ludzi, którzy proszą o modlitwę i taka modlitwa wyjątkowa to są właśnie Dni Krzyżowe.
Dni Krzyżowe odbywające się w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II w Toruniu potrwają do soboty.
Tradycja tak zwanych Dni Krzyżowych sięga V wieku. Narodziła się we Francji, którą około 450 roku nawiedziły gwałtowne klęski żywiołowe. Święty Mamert, biskup Wiena, nakazał wówczas odprawianie procesji błagalnych na 3 dni przed wniebowstąpieniem.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.
Przed nami jeszcze prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie umiarkowane. Na północy, zachodzie i w centrum kraju okresami duże. I tam miejscami deszcz. Słaby deszcz początkowo też na krańcach południowych Małopolski i Podkarpacia. Temperatura około 15 stopni na Podhalu i Półwyspie Helskim. Od 17 do 19 stopni na Wybrzeżu, południowym Podkarpaciu oraz w Kotlinach Sudeckich. I od 20 do 23 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany. Zachodni, jedynie na Podkarpaciu północny i północno-zachodni. A na barometr w Warszawie maksymalnie 1014 hektopaskali.